Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Dosey Effect, autorstwa neurobiologa TJ Powera, to poradnik z pogranicza popularyzacji neuronauki, psychologii i projektowania codziennych nawyków.
Książka proponuje prosty model rozumienia dobrostanu oparty na czterech substancjach sygnałowych mózgu, których angielskie nazwy tworzą skrót dose-dopaminie, oksytocynie.
Serotoninie, i endorfinach.
Power pokazuje je nie jako magiczne przełączniki szczęścia, lecz jako użyteczną mapę do obserwowania motywacji, więzi, nastroju, energii oraz reakcji na stres. Punktem wyjścia jest przekonanie, że tempo współczesnego życia, presja osiągnięć i stała obecność ekranów mogą rozregulowywać uwagę i emocje. Celem autora jest przełożenie wiedzy o mózgu na dostępne działania, takie jak zmiana sposobu korzystania z telefonu, ćwiczenie skupienia, ruch, odpoczynek i pielęgnowanie relacji.
Jest to książka przede wszystkim praktyczna, adresowana do osób, które chcą lepiej rozpoznać wpływ stylu życia na samopoczucie.
Nie zastępuje jednak profesjonalnej diagnozy ani leczenia zaburzeń psychicznych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, model DOSE porządkuje cztery różne wymiary codziennego samopoczucia. Najbardziej charakterystycznym elementem książki jest rama DOSE, czyli zestawienie dopaminy, oksytocyny,
serotoniny i endorfin. Power wykorzystuje ją, aby odejść od ogólnego pytania, dlaczego ktoś czuje się źle, na rzecz bardziej konkretnych obserwacji.
Trudność z rozpoczęciem zadania i utrzymaniem uwagi autor wiąże przede wszystkim z obszarem dopaminy. Poczucie izolacji, nieufność lub brak swobody w kontaktach interpretuje przez pryzmat oksytocyny.
Wahania nastroju i energii przypisuje obszarowi serotoniny, a napięcie oraz potrzebę ulgi obszarowi endorfin.
Taki podział ma wartość praktyczną, ponieważ sugeruje, że nie każda forma dyskomfortu wymaga identycznej reakcji.
Jednocześnie model należy traktować jako narzędzie orientacyjne, a nie kompletną diagnozę biologiczną.
Te substancje działają w złożonych, nakładających się układach, a emocje zależą też od zdrowia fizycznego, sytuacji życiowej, relacji, pracy i historii danej osoby.
Siłą podejścia Powera jest jego komunikatywność. Zamiast przytłaczać czytelnika terminologią, daje cztery zapamiętywalne kategorie, które pomagają połączyć zachowania z ich możliwymi skutkami dla nastroju i funkcjonowania.
Ryzyko pojawia się wtedy, gdy uproszczoną mapę uzna się za wyjaśnienie każdego problemu psychicznego. Po drugie, dopamina jako system motywacji i uwagi w świecie ciągłych bodźców.
Do trzech części poświęconej dopaminie Power koncentruje się na motywacji, napędzie do działania i zdolności utrzymania uwagi.
To ważne przesunięcie, ponieważ w języku potocznym dopamina bywa redukowana do chemii przyjemności.
Autor podkreśla jej związek z dążeniem, oczekiwaniem nagrody i kierowaniem uwagi.
Derwiu realiach nieustannych powiadomień, krótkich treści i szybkich nagród problemem nie musi być brak bodźców, lecz ich nadmiar.
Gdy umysł przyzwyczaja się do częstych, łatwo dostępnych zmian, dłuższe zadanie może wydawać się nieproporcjonalnie trudne lub mało atrakcyjne. Praktyczna odpowiedź książki obejmuje działania ograniczające rozproszenie i odbudowujące tolerancję na skupienie.
Powell proponuje między innymi wyzwanie Flow State, służące trenowaniu głębokiej koncentracji, oraz Phone Fasting, czyli okresowe, świadome odstawianie telefonu.
Sens tych praktyk nie polega na demonizowaniu technologii. Chodzi raczej o odzyskanie wpływu na warunki, w których uwaga jest stale przechwytywana.
Taka perspektywa może być użyteczna dla osób odkładających zadania, zmęczonych cyfrowym chaosem lub mających kłopot z wejściem w pracę wymagającą ciągłego wysiłku.
Nie jest jednak samodzielnym rozwiązaniem dla klinicznych zaburzeń uwagi, depresji czy wypalenia, które mogą wymagać konsultacji ze specjalistą. Po trzecie, oksytocyna przesuwa uwagę z indywidualnej produktywności na jakość relacji. W wielu poradnikach dobrostan jest opisywany głównie jako rezultat dyscypliny,
planowania i indywidualnej kontroli.
Power włącza do tej układanki oksytocynę, nazywaną przez niego substancją związaną z relacjami i pewnością siebie.
Dzięki temu przypomina, że stan psychiczny nie powstaje wyłącznie wewnątrz jednostki.
Jest kształtowany również przez poczucie bezpieczeństwa, bliskość, zaufanie oraz jakość kontaktu z innymi ludźmi.
Znaczenie tej części polega na korekcie typowo produktywnościowego spojrzenia na zdrowie psychiczne.
Jeśli człowiek jest przewlekle samotny albo funkcjonuje w relacjach obciążonych napięciem, kolejne techniki zarządzania czasem mogą dawać ograniczony efekt.
Autor zachęca więc do działań, które wzmacniają realną więź i obecność w kontakcie, zamiast traktować relacje jako dodatek po wykonaniu wszystkich obowiązków. W kontekście cyfrowym jest to szczególnie istotne. Wysoka liczba interakcji online nie musi oznaczać doświadczenia bliskości, wsparcia czy bycia zauważonym.
Kategoria oksytocyny nie powinna jednak prowadzić do biologicznego upraszczania złożonych relacji.
Nie każda trudność społeczna wynika z jednego mechanizmu neurochemicznego, a toksycznych lub przemocowych relacji nie naprawi sam wysiłek większego otwarcia.
Książka jest najbardziej użyteczna wtedy, gdy jej wskazówki traktuje się jako zachętę do świadomego budowania wspierającego środowiska społecznego.
Po czwarte, serotonina, energia i nastrój użyteczne nawyki, ale nie substytut opieki klinicznej. Power przedstawia serotoninę jako obszar związany z nastrojem i poziomem energii.
W jego ujęciu codzienny rytm, sen, kontakt ze światłem dziennym, jedzenie, ruch i sposób interpretowania własnych doświadczeń mogą wpływać na to,
jak stabilnie człowiek funkcjonuje.
Jest to zgodne z podstawową intuicją książki. Ciało, środowisko i psychika są ze sobą powiązane, dlatego małe elementy stylu życia zasługują na uważność.
Wartością tego rozdziału jest zachęta, by nie odrywać samopoczucia od fizycznych warunków życia, zwłaszcza od regeneracji i rytmu dnia.
To zarazem najbardziej wymagający obszar całej koncepcji.
Popularne opowieści o serotoninie łatwo zamieniają się w nadmierne uproszczenie, według którego obniżony nastrój można naprawić zestawem zdrowych nawyków.
Wśród czytelniczych reakcji pojawiła się właśnie krytyka, że takie rady mogą nie dawać poczucia wsparcia osobom z kliniczną depresją lub innymi poważnymi trudnościami.
Zastrzeżenie jest istotne. Sen, aktywność i ograniczanie stresu mogą wspierać zdrowie, ale nie są uniwersalnym zamiennikiem psychoterapii, farmakoterapii ani diagnozy.
Najrozsądniej czytać tę część jako propozycję fundamentów, które można wzmacniać na co dzień.
Jeśli niski nastrój jest silny, długotrwały,
wiąże się z utratą funkcjonowania lub myślami samobójczymi, priorytetem powinna być profesjonalna pomoc, a nie samodzielne biohakowanie.
Na koniec, endorfiny i DOSE Actions zamieniają wiedzę o mózgu w ćwiczenie zachowań. Część dotycząca endorfin skupia się na redukcji stresu i odzyskiwaniu poczucia spokoju.
W szerszym planie książki pełni ona ważną funkcję, ponieważ nie ogranicza dobrostanu do mobilizacji, wysokiej energii i wydajności.
Power i uwzględnia potrzebę rozładowania napięcia, odpoczynku oraz fizycznego doświadczenia ulgi.
To potrzebne uzupełnienie rozdziału o dopaminie. Człowiek nie może stale zwiększać koncentracji i napędu bez kosztów dla regeneracji.
Kluczowym narzędziem autora są DOSE Actions, czyli konkretne zachowania, które mają naturalnie wspierać korzystne stany psychiczne.
Książka nie poprzestaje na wyjaśnieniu czterech pojęć, lecz prowadzi czytelnika przez wyzwania i ćwiczenia wdrażane stopniowo.
Taki projekt odróżnia ją od publikacji, które oferują wyłącznie inspiracje albo encyklopedyczne informacje o mózgu.
Zmiana ma wynikać z powtarzalności, obserwowania własnych reakcji i modyfikowania codziennych warunków, nie z jednorazowego zrywu. Mocną stroną tej metody jest jej dostępność.
Zamiast wymagać specjalistycznego sprzętu czy radykalnej zmiany życia, zwraca uwagę na możliwe do przetestowania zachowania.
Jej ograniczeniem jest konieczność indywidualnego dopasowania.
To, co obniża napięcie jednej osobie, drugiej może nie służyć, a chroniczny stres może mieć źródła strukturalne, finansowe, zdrowotne lub rodzinne.
Działania DOSE są więc praktyką wspierającą, niepełną odpowiedzią na wszystkie przyczyny cierpienia.
Podsumowując, The DOSE Effect będzie najbardziej przydatna dla osób,
które odczuwają rozproszenie, przeciążenie ekranami, spadki energii, trudność w utrzymaniu regularnych nawyków albo niedosyt realnego kontaktu z ludźmi.
Sprawdzi się także jako przystępne wprowadzenie do myślenia o tym, że zdrowie psychiczne nie jest oderwane od snu, ruchu, relacji, odpoczynku i środowiska cyfrowego.
Czytelnik nie otrzymuje tu akademickiego podręcznika neurobiologii,
otrzymuje raczej prostą ramę decyzyjną,
oraz zestaw ćwiczeń, które pomagają przełożyć obserwacje własnego stanu na niewielkie, powtarzalne działania. Na tle podobnych poradników książkę wyróżnia spójna konstrukcja oparta na skrócie DOSE.
Cztery obszary: motywacja i uwaga, relacje, nastrój i energia oraz redukcja stresu tworzą łatwą do zapamiętania mapę.
Równie istotne jest połączenie tej mapy z praktykami, takimi jak trening głębokiego skupienia i okresowe ograniczanie telefonu.
Dzięki temu Power nie przedstawia neuronauki wyłącznie jako fascynującej teorii, lecz jako punkt wyjścia do przeglądu stylu życia. Warto jednak zachować krytyczne nastawienie do języka chemicznej równowagi. Cztery substancje nie wyjaśniają całej złożoności ludzkiego doświadczenia, a poważne objawy depresji, lęku, traumy czy zaburzeń uwagi nie powinny być sprowadzane do braku właściwych nawyków.
Czytana jako praktyczny, niekliniczny przewodnik uzupełniający profesjonalną pomoc, gdy jest potrzebna, The DOSE Effect oferuje klarowne i użyteczne narzędzia autorefleksji.
Jeśli chcesz nas wesprzeć TA Power, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.